Tu Radio RMF24, a i mamy kolejny pomysł kolejnego rządu już na walkę z kryzysem mieszkaniowym. Zacytuję wam wypowiedź. Zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań. Razem ze środkami z 2024 i 2025 roku mówimy o budowie i remontach 35 tysięcy mieszkań w ciągu 3 lat naszych rządów. Taką informację ogłosił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. O tym, jak zmieni to sytuację na rynku mieszkaniowym, czy zmieni, czy realnie poprawi to sytuację niedoboru mieszkań, o tym już teraz porozmawiam z panem Markiem Wielgo. Witam serdecznie, panie Marku.
Witam, dzień dobry.
Ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Proszę pana, 35 tysięcy mieszkań w ciągu 3 lat. Możemy to traktować jako sukces rządu, czy to taka kropelka w morzu potrzeb?
No, jedno i drugie, bo bez wątpienia to dobra wiadomość, że rząd angażuje się w budownictwo czynszowe. No, ale powiedzmy sobie szczerze, szansa na tanie mieszkanie czynszowe od gminy są jeszcze długo będą znikome.
Dlaczego jeszcze długo będą znikome? Dlaczego? Co stoi na przeszkodzie?
Przede wszystkim to nie jest tak, jak przekonują politycy, że wystarczy dosypać więcej pieniędzy z budżetu państwa, inwestycje z tanimi mieszkaniami na wynajem wyrosną jak grzyby po deszczu. Przypomnę, że poprzedni rząd poniósł sromotną porażkę na tym tle, a wynikało to w dużej mierze z tego, że mieszkań komunalnych po prostu nie ma na liście priorytetów w ogromnej większości polskich miast, i to nawet tych najbogatszych. W zasadzie nic w tej sprawie się nie zmieni, dopóki sami samorządowcy nie zaczną myśleć o potrzebach mieszkaniowych swoich mniej zamożnych mieszkańców.
Czyli pan przerzuca...
Żeby nie być gołosłownym.
Tak, tak.
Proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku, jeśli chodzi o budownictwo komunalne, to dano zaledwie do użytkowania niespełna 1600 mieszkań. W 11 na 66 miast na prawach powiatu. Więc no, jak widać, niewielka ich liczba. W Bielsku-Białej tam padł rekord, powiedzmy 205 mieszkań oddanych do użytkowania. W Poznaniu 130, w Gdańsku 58, w Warszawie 0, w Krakowie 0. W każdym bądź razie tak wygląda budownictwo komunalne, a tak wygląda dlatego, że dla gmin jest to problem, bo już w tej chwili gminy borykają się z problemem ogromnego zadłużenia najemców. Podwyżki czynszów, które nie wystarczą nawet na bieżącą eksploatację, one no, nie ma to sensu, bo wtedy jeszcze rośnie liczba osób zalegających z opłatami. Więc ja osobiście, jest pozytyw, którego tych danych nie ma niestety w statystykach GUS, ale rzeczywiście jest faktem, że najszybszą, najtańszą formą pozyskiwania mieszkań dla rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na zakup lub najem wolnorynkowy, są remonty tak zwanych pustostanów. I rzeczywiście takich mieszkań gminy w ten sposób odzyskiwały w ostatnich latach tysiące. Nawet śmiem twierdzić, że więcej tych mieszkań powstawało dzięki remontom niż dzięki budowie nowych.
No właśnie, ja tutaj patrzę na statystykę, panie Marku, na przykład w Krakowie jest 60 do 70 tysięcy pustostanów, z czego około 15 tysięcy należy do miasta.
Chyba tak nie do końca jest, bo ja spojrzałem się na statystyki GUS, w Warszawie jest ponad 12 tysięcy, w Łodzi ponad 10 tysięcy, w Krakowie 1,5 tysiąca pustostanów. Więc ta skala jest trochę mniejsza. Łącznie w całym kraju jest niespełna 79 tysięcy pustostanów, ale też pamiętajmy, że nie wszystkie z tych mieszkań nadają się w ogóle do remontu. Prawie 6 tysięcy mieszkań w skali całego kraju już nadaje się tylko do wyburzenia. Największy odsetek jest w Łodzi, ponad 2300 tysięcy lokali.
No czyli widzimy, że to nie jest takie pewne rozwiązanie, skoro no, część z nich nadaje się do wyburzenia, więc ciężko to zaadaptować.
Oczywiście. Wiadomo, wśród tych pustostanów są też takie, które czekają na zasiedlenie. Gminy muszą też mieć pewną rezerwę na wypadek jakichś kataklizmów. Więc to nie jest tak, że cała ta pula trafi na rynek. Więc mówmy się, to jest bardzo fajnie, że gminy remontują te swoje zasoby. Zresztą korzystając również z pieniędzy unijnych, no i dzięki zwiększaniu wydatków z budżetu państwa. Natomiast to, w czym ja patruję największe szanse, to jest jednak budownictwo społeczne czynszowe, bo o ile powiedzmy te rodziny najbiedniejsze mogą stawić się w kolejce po lokal komunalny, ja przypomnę, że w 2024 czekało w takiej kolejce blisko 120 tysięcy gospodarstw domowych. Pewnie byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie bardzo restrykcyjne kryteria, szczególnie dochodowe, które powodują, które mocno ograniczają krąg potencjalnych zainteresowanych.
Ale rząd oferuje takie bezzwrotne dotacje, pokrywające 80% wartości nawet inwestycji w ramach tego społecznego budownictwa czynszowego. To jest jakieś wyjście z tego pata, z tej sytuacji?
No, widać wyraźnie, że o ile w budownictwie komunalnym mamy stagnację od kilku lat, tutaj w zasadzie nic się specjalnie nie dzieje, chociaż ubiegły rok przyniósł wzrost mieszkań w pozwoleniach na budowę. No ale jeśli chodzi o rozpoczęte, to już nie, to jest zaledwie 1000 lokali. O tyle w budownictwie społecznym, czynszowym rzeczywiście widać jest sporo ożywienie, bo po powiedzmy 3 latach takiego no, marazmu, bardzo mało, mam na myśli lata 2020-2022, rzeczywiście te statystyki wystrzeliły w 2023 roku. Mówimy już o mieszkaniach, pozwoleniach na budowę w ubiegłym roku ponad 5 tysięcy, ponad 2,5 tysiąca rozpoczętych, więc tutaj widać poprawę. Ale tak jak powiedziałem, no to jest kropla w morzu potrzeb. Dorzucę jeszcze, że wszystkich mieszkań gminnych, czyli tych komunalnych, TBS-ów, SIM-ów, które powstały w ciągu ostatnich 6 lat, było ich łącznie około 21 tysięcy, czyli niespełna 1,6% wszystkich oddanych do użytkowania. Dla porównania deweloperzy dostarczyli w tym czasie na rynek blisko 825 tysięcy gotowych lokali, czyli 62% wszystkich oddanych do użytkowania. Więc tu widać, jak są ogromne te dysproporcje. A jeszcze dodam, że budownictwo spółdzielcze praktycznie dogorywa w ubiegłym roku tylko niespełna 1000 mieszkań oddanych do użytkowania i około 300 rozpoczętych. I szczerze mówiąc, nie wiem, co mogłoby przekonać spółdzielnie, a szczególnie mieszkańców spółdzielni, do tego, żeby chciały angażować się w budowę mieszkań lokatorskich.
Zwrócę uwagę na to słowo nie wiem właśnie. Czy pan ma jakiś pomysł na to, jak ten problem rozwiązać?
No oczywiście to jest rozwiązywanie problemu mieszkań dla mniej zamożnych osób, szczególnie tych najbiedniejszych. To jest proces trwający lata, wymagający ogromnych nakładów budżetowych. Jednak ja, no może będę w tym zdaniu lekko odosobniony, ale mimo wszystko uważam, że bardziej skuteczną metodą przybliżającą drogę do M, oczywiście oprócz wspierania budownictwa społecznego, czynszowego, którego jestem ogromnym orędownikiem, to jednak jest budownictwo własnościowe, które no, wymaga oczywiście wsparcia kupujących. No niestety cieniem położył się ostatni program Bezpieczny Kredyt 2%. Zbyt hojny, zbyt taki no, wprowadzony w złym momencie i szybko zakończony. Ale jeżeli przypomnimy sobie poprzednie dwa programy, no chociażby Mieszkanie dla Młodych, on umożliwił uzyskanie własnego mieszkania przeszło 100 tysiącom gospodarstw domowych, więc to jest już spora skala. Bezpieczny kredyt 2%, też około 100 tysięcy młodych ludzi, połowa z nich to single, mogło sobie pozwolić na kupno własnego M. Gdyby nie sytuacja, w jakiej ten program został wprowadzony, czyli w dołku podażowym, który spowodował, że rynek został wyczyszczony z najtańszych mieszkań, co spowodowało gwałtowny wzrost średniej ceny metra kwadratowego.
Widzimy, że z pomysłem też należy utrafić w odpowiedni czas.
No tak, ale przede wszystkim być konsekwentnym w tego typu działaniach. No nie wiem, ja pamiętam stare, dobre czasy obowiązywania ulgi podatkowej. To uważam, jest to dobre rozwiązanie, bo oczywiście no, ono nie obejmie wszystkich, no, na przykład rolników, ale ci, którzy pracują, no, dla nich to była spora pomoc w uzyskaniu własnych przerekontów, więc no nie wiem tylko, czy jakikolwiek rząd będzie chciał wrócić do takich rozwiązań, jak ulga podatkowa na zakup mieszkania. Tak. Natomiast wsparcie jak najbardziej, tym bardziej, że własne mieszkanie jest też no, gwarancją, jakby powiedzieć, nie popadania w nędzę już w okresie emerytalnym, kiedy dochody gwałtownie spadną. W zasadzie najem na wolnym rynku praktycznie no, będzie niemożliwy. Natomiast tak jak powiedziałem, mieszkania komunalne czy mieszkania społeczno-czynszowe, dobrze, niech rząd inwestuje, niech buduje, ale one jeszcze długo nie rozwiążą problemu mieszkaniowego młodych Polaków. Szczególnie tych znajdujących się w luce, tak zwanej luce czynszowej, czyli takich, których z jednej strony zarabiają zbyt dużo, żeby ubiegać się o lokal komunalny, a zbyt mało, żeby zaciągnąć kredyt na zakup.
Panie Marku, a czy jakieś inne kraje no, z Unii Europejskiej mogą posłużyć nam za wzór, za jakąś inspirację, jak należy ten problem rozwiązać?
No, mnie osobiście podoba się rozwiązanie, które stosowane jest we Francji. Przyznam, że nie śledziłem już jakiś czas statystyk, ale Pamiętam, że jeszcze w połowie, no 10 lat temu, nawet 100 tysięcy mieszkań, tak zwanych mieszkań socjalnych powstawało w tym programie, a chodziło o to, że firmy deweloperskie budujące mieszkania na sprzedaż musiały odsprzedać po kosztach, można powiedzieć, budowy 1/4 lokali, którym zarządzały spółki non-profit. Tam najemcy korzystali z dopłat, dzięki temu ten czynsz był dużo niższy od rynkowego. I rzeczywiście takich mieszkań powstawało całkiem sporo, ale oprócz tego, że ich powstawało dużo, to one były jakby rozproszone w takiej normalnie zabudowie komercyjnej, co nie powodowało powstawania enklaw, no po prostu biedy. Francuzi nauczyli, ich doświadczenie nauczyło, że budowanie całych osiedli z mieszkaniami socjalnymi...
Tworzy jeszcze większe problemy, prawda?
Tak, stwarza jeszcze większe problemy, więc taka rozproszona zabudowa jest dużo lepsza, tym bardziej, że ci mniej zamożni najemcy również integrują się w jakimś sensie z tymi, których stać jest na kupno mieszkania. Widziałem nawet budynek, w którym część kondygnacji zajmowali najemcy socjalni, a część właściciele mieszkań. I tak jak mi powiedział architekt, który nas oprowadzał po tej budowie, po tej inwestycji, no we Francji jednak to nie są Stany Zjednoczone, tu jednak jeszcze to taka równość, powiedzmy, istnieje. Ten pomysł mi się bardzo podobał, czyli nie tworzenia enklaw zarówno dla bogatych, czy bardzo bogatych, i enklaw dla tych biedniejszych.
No właśnie, bo to mogą być takie dwie wyspy, prawda? Bardzo dziękujemy. Dokładnie. Bardzo dziękujemy za ten komentarz, za tę rozmowę. Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, był gościem radia RMF 24. Kłaniamy się nisko.
Dziękuję. Do widzenia.
Tu radio RMF 24. Najważniejsze informacje. Na bieżąco podajemy wam aktualne fakty, ale także komentujemy ważne sprawy. Także takie bliskie życiu. Specjalnie dla was. Tu RMF 24.